jest walka prawdziwych mężczyzn na gołe klaty.
W lewo, w prawo, kontra.
O, piosłujemy.
Dwójka bez sternika. Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10. Tylko w Weszło FM.
Halo, halo, kilka minut po godzinie 9 i na razie ja przed mikrofonem, ale już jest też tutaj mój lotny przyjaciel Samuel, który i umie czasami coś opowiedzieć mądrze i nawet wie, jak kawę dobrze przygotować. Tak? To jest najważniejsze, bo tam, żeby kliknąć dobrze na tym ekspresie, to trzeba wiedzieć jak, bo to nie po polsku jest.
Pierwszy barista na Woli, mówię ci, jestem o tym przekonany, a barman tu już w ogóle, natomiast my przechodzimy teraz do tematów poważnych.
Poważnych, tak.
Było o niejedzeniu cukru przez Dodę, było o Widzewie, co też jest tematem niepoważnym, umówmy się.
Nie, no, bo zaraz będą telefony dostawał od kibiców widzę.
Nie, ja naprawdę chcę ich w pierwszej lidze, bardzo chcę, tylko no niech to się wreszcie stanie faktycznie na papierze. Natomiast naszym gościem jest szef Departamentu Rozgrywek w PZP. Nie brzmi już bardzo poważnie, człowiek, który zawsze jak u nas jest, wyjmuje laptopa z różnymi tutaj plikami źródłowymi. Tak, Łukasz Wachowski, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No, rzadko kiedy gościsz taki
to jest taka kooperacja z realizatorem, ja nawet mu nie musiałem nic powiedzieć, ale on jest szczęśliwy po swoich 30 urodzinach.
Ten aplauz, tak? Co
tak.
Nie, to nie każdy dostaje. To ostatnio nawet Kuba Przygoński był, to nie dostał, ale to...
Natomiast, no było miło, a teraz przez chociaż te najbliższe minuty nie będzie, potem te tematy mogą być już bardziej pogodne, ale powiedzcie, ja spytam wprost, możesz się na nas za to obrazić, że się tak witamy, ale czy w PZPN-ie przekręcicie polską piłkę, czy nie? Co z tą Arką, co z Koroną Kielce?
Znaczy w PZPN-ie nie przekręcamy polskiej, nie przekręcaliśmy polskiej piłki i nie przekręcimy. No, to jest jakby kwestia, która pewnie rozpala wyobraźnię wielu kibiców, to znaczy kwestia spadków z ekstraklasy w tym sezonie, ale myślę, że racjonalnie myślący i racjonalnie podchodzący do tego zagadnienia no regulator, tak można tak powiedzieć, w rynku, czyli Polski Związek Piłki Nożnej na pewno nie robi ruchów, które powodują jakby, ja tak zawsze mówię, zamknięcie jednych drzwi, otworzenie pięciu kolejnych, tak? I w tej sprawie, jeśli byśmy postąpili tak jak gdzieś tam się sugeruje i rozmawia i są jakieś takie pogłoski, to no to pewnie to byłby kolejny problem, zupełnie niepotrzebny, bo dlaczego dwie, a nie trzy, tak? A dlaczego akurat te dwie, a dlaczego nie powiedzieliśmy tego wcześniej i tak dalej, no to jest jedna kwestia. Druga to jest taka, że tak naprawdę bardzo wiele do powiedzenia mają w tym temacie kluby Ekstraklasa i tam nie wiem, czy ten konsensus jest wypracowany, podejrzewam, że nie. No jest szereg argumentów pewnie, które powodują, że to jest raczej no, trudne do zrealizowania scenariusz, chociaż oczywiście nie będzie to zależało na końcu ode mnie, więc no, nie chcę powiedzieć, że będzie tak, a nie inaczej, tak? ale wydaje mi się, że to nie jest takie proste zagadnienie, jakomu się może wydawać, że się strzela palcami i mówi się, że miały spaść trzy, a spadają dwie.
Jasne.
Albo jedna, albo żadna.
No bo Maciej Sawicki w Hate Parku w kanale sportowym, o tym programie trochę pogadaliśmy gorąco u nas trochę, to
ja,
prawda.
Jest całkiem okej.
Natomiast jeśli chodzi o Macieja Sawickiego, to on powiedział właściwie wprost, tak zrozumiałem te słowa, że my w ogóle nie mamy o czym mówić, bo to by było zrobione wcześniej, gdyby było zrobione, a nie w momencie, kiedy już matematycznie wiadomo, że Arka i Korona spadły.
Tak, no to też jest ten argument oczywiście, że przystępując nawet do tej wznowionej rywalizacji, czyli do tych dodatkowych kolejkach po wznowieniu, już powinno się o tym mówić i to powinno być ustalone, czyli te kluby, które przystępowały do walki o utrzymanie, no powinny znać reguły gry. Teraz byłaby to ewidentna zmiana reguł w trakcie, a to ich i tak w tym sezonie, który jest specyficznym sezonem, kilkukrotnie zdarzało się podejmować nie tylko Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, ale również dużo potężniejszym federacjom piłkarskim, czy nawet międzynarodowym, tak? Decyzje, które można by było powiedzieć, że są niezgodne z tą zasadą, że się regulaminu w trakcie gry nie zmienia. No, zmienia się i jak jest taka potrzeba, to trzeba go zmieniać, bo to nie jest świętość, tak jak to niektórzy mówią, bo gdybyśmy tak postąpili i nie zmieniali tego regulaminu, to mielibyśmy 10 razy większy bałagan, niż zmieniając go w tych obszarach, które wymagały zmiany.
No tak, tylko że no, zmieniając te regulaminy, przepisy, no to zazwyczaj robi się to dlatego, że wystąpiła jakaś sytuacja nieprzewidziana. Tutaj no każdy wiedział, że przy tym powiększeniu ligi, że ten następny sezon będzie przejściowy i będzie wyglądał tak, jak wygląda. Natomiast Łukasz, zastanawiam się, czy ty rozumiesz właśnie potrzebę, no tych wszystkich rozmów, dyskusji, no bo generalnie jest ona taka, że ten przyszły sezon może być nudny, zupełnie odarty z emocji, że spadnie tylko jedna drużyna de facto, no gdyby się powtórzył ten scenariusz z obecnych rozgrywek, no to już byśmy znali tego Spadkowicza od kilku tygodni. Czy to było jedyne możliwe rozwiązanie rzeczywiście, żeby to zostawić tak, że tylko ta jedna drużyna spada, czy wy rozważaliście jakieś inne wcześniej i jakoś gdzieś tam w jakiś sposób nie udało się ich realizować?
Czy na etapie przystępowania do prac nad wznowieniem rozgrywek tych scenariuszy było pewnie więcej na stole niż tylko ten taki zasadniczy, że trzy drużyny spadają. Wtedy były jakieś rozmowy, był plan pomocowy stworzony dla polskiej piłki, zabezpieczona kwota dla klubów ekstraklasy i tak dalej, z których ewentualnie można by finansować ten udział dodatkowych drużyn. Ale decyzja była taka, że rozpoczynamy tak jak wyznawiamy, tak jak rozpoczęliśmy i nie ma tematu, więc na chwilę obecną, podobnie jak sekretarz, uważam, że to jest zagadnienie raczej niemożliwe do przeprocedowania. Oczywiście te dwie drużyny pewnie byłyby zadowolone, no ale nie wiem, czy tak ostatnia w tabeli też.
No właśnie, czyli tak naprawdę sprawa jest niemalże rozwiązana. Krótko mówiąc, jest więcej mówienia o tym niż faktycznych działań zakulisowych w PZPN-ie, prawda?
Tak. Myślę, że to jest w ogóle temat absolutnie 99% medialny, tak? Znaczy, to wywołują media, kluby, te dyskusje i tak dalej.
Okej, no to mamy tutaj jakąś jasność.
No tak, ale mamy też sporo pytań od naszego słuchacza Michała Polcyliusza, 3 dokładnie zadał. No jedno też takie chciałem poruszyć odnośnie do tego terminarza, jak to może wyglądać w przyszłym sezonie, bo ja tutaj też mam przykład ten angielski. Wiadomo, że to trochę wygląda inaczej, no bo tam angielskie zespoły mogą grać do samego końca w europejskich pucharach i tam może dojść do nawet takiej sytuacji, że jak Manchester United zagra w finale Ligi Europy, no to może opuścić pierwszą kolejkę Premier League i do drugiej, no do wznowionego nowego sezonu przystąpi de facto bez okresu przygotowawczego. W Polsce wy macie już jakieś takie ramowe daty, kiedy ta ekstraklasa może wystartować i ile ten okres przygotowawczy potrwa też w korelacji z pucharami?
Tak, no, że mamy taki ramowy terminarz na sezon 2021 narysowany, wstępnie uzgodniony. W zakresie pierwszej, drugiej ligi to będzie start rozgrywek 29 sierpnia. Aha. 15 sierpnia byłaby 1/32 Pucharu Polski, czyli ta runda, w której spotykają się już mistrzowie czy zdobywcy Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim, kluby ekstraklasy pierwszej, drugiej ligi. Start rozgrywek ekstraklasy wtedy w kolejny weekend, czyli 22 sierpnia. Takie jest wstępne założenie. Oczywiście no, kwestia nadal ustalenia przez spółkę formatu rozgrywek w przyszłym sezonie, czy SA30, czy SA37. No bo jeszcze oczywiście SA34, no ale tak jak rozmawialiśmy tu przed chwilą,
no raczej, nie będzie tego już,
raczej nie będzie, więc mamy tak naprawdę na stole tylko 30 albo 37. 37, no nawet jak się spojrzy tak na chłodno, tak, na terminy, na terminarz UEFA, na środy, które są możliwe i tak dalej, i tak dalej.
Chyba dwie środy tylko do końca roku, z tego co widziałem, w grudniu,
dokładnie, bo wszystkie środy zajęte pod europejskie puchary, więc z takiej chłodnej analizy wychodziłoby, że trzeba by pewnie zacząć już gdzieś w połowie stycznia albo nawet na początku stycznia rundę wiosenną przy 37 kolejkach. Pamiętajmy, że koniec rozgrywek to 15 maja, w przyszłym sezonie mamy euro przeniesione z tego roku, mamy możliwe Euro U21 też w przyszłym roku, więc no, musimy jakby dbać o interes naszych reprezentacji narodowych, więc ten 15 jest takim terminem, który w naszej ocenie wydaje się najbardziej racjonalny i pod to też trzeba dostosować terminarz rozgrywek ekstraklasy. No a jeżeli tak ma być, no to 30 kolejek wydaje się być najbardziej rozsądnym rozwiązaniem, tak? Dla klubów, jak i dla ekstraklasy i dla Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Okej, no to tak, żeby zamknąć temat całkowicie, bo ten terminarz to jest w ogóle ciekawa kwestia, zaraz cię popytamy, ale żeby zamknąć temat Arki, Korony i znowu być miłym dla siebie, to pytanie, czy w przyszłym sezonie pierwszej ligi zagra Korona i Arka, czy możesz tak już powiedzieć?
No, czy zagrają, to pewnie będzie dużo zależało od ich woli. Oczywiście miejsce w pierwszej lidze czeka na Spadkowiczów z Ekstraklasy.
Inaczej. Możemy już mówić sobie jasno, że Arka i Korona nie zagrają w Ekstraklasie w przyszłym sezonie.
Pewnie tak będzie, tak.
Okej, okay. No dobra, to mamy jasną odpowiedź.
Znaczy, bo... chyba jeszcze, nie wiem, czy matematycznie są jakieś szanse na utrzymanie.
Nie, jakieś, tam, ale tam... jakaś tam ma, ale to są mniejsze szanse niż Montserrat na Mistrzostwo Świata, mi się wydaje, więc to tak bym to
tak. Ale nie odbierajmy jeszcze w trakcie rywalizacji sportowej możliwości utrzymania. Nie, trzy miejsca czekają na spadkowiczów. To jest też ciekawy wątek. Brak spadku trzech drużyn z Ekstraklasy, czyli na przykład, nie wiem, dwóch albo jednego, w zależności od tego, jakby to tam się potoczyło, no to ma też automatycznie swoje konsekwencje w pierwszej i w drugiej lidze, tak?
No właśnie.
Bo tych miejsc robi się po prostu więcej w tych ligach, więc tam też...
Dla Widzewa, by powiedzieli złośliwi.
Nie, akurat nie, dla spadkowiczów wtedy, tak? Czyli spadkowicze mogliby być, potencjalni okay. spadkowicze mogliby być zainteresowani tym powiększeniem.
No tak, bo by zostali po prostu, tak, w pierwszej lidze na przykład. Tak.
No dobra, to możemy z powrotem być dla siebie mili, to zaczniemy od wpisu Piotra Wołosika, który nam skomentował zdjęcie, które wrzuciliśmy z tobą. Pozdrówcie Łukasza Fachura, to pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo, Piotrek, dzięki.
I przekazujemy. Natomiast ten terminarz, o którym Wojtek powiedział, jest o tyle interesujący, że ty powiedziałeś na przykład o tych środach, o intensywności rozgrywek, o tym, że wiosenna runda już w styczniu i tak dalej. A kiedy sezon Ekstraklasy i pierwszej ligi, no bo tam jednak liga potrwa dłużej, będą baraże do ostatniego dnia lipca, kiedy się zacznie nowy sezon? Bo jeszcze nie mamy oficjalnych informacji.
Formalnie rozpocznie się 1 sierpnia. Formalnie rozpocznie się 1 sierpnia jakby sezon, tak? Czyli do 31 lipca mamy jeszcze sezon 2019-2020, przedłużony o ten jeden miesiąc uchwałą z maja 2020 roku.
Bo tam chyba też okienko transferowe, tak? W sierpniu rusza z tego co...
Tak, ruszy okienko transferowe de facto po zakończeniu rozgrywek Ekstraklasy, ale to będzie taki moment, kiedy kluby Ekstraklasy, te, które będą grały w pucharach, będą mogły składać wnioski do TMS-u o transfery zawodników z zagranicy. I od 1 lipca rozpocznie się ten okres potwierdzania zawodników, od 1 sierpnia, przepraszam, okres potwierdzania zawodników do klubu i potrwa do 5 października. Zgodnie z sugestiami klubów, sugestiami UEFA, większość federacji, też to sprawdzaliśmy, kończy okienko transferowe 5 października, więc my też naszym klubom daliśmy jakby tą szansę na tym rynku transferowym bycia, bym powiedział, takim no, konkurencyjnym, tak? Czyli do 5 października, bo generalnie zazwyczaj tak jest, tak? Jak się kończy okienko transferowe gdzieś na koniec miesiąca, ktoś ma jeszcze o jeden dzień, dwa otwarte, no to daje się jeszcze przeprowadzić jakieś tam transfery last minute, więc powiedzieliśmy, okej, nie ma to problemu, okno transferowe letnie może trwać 84 dni, czyli 12 tygodni zgodnie z przepisami, to się mieścimy w tym wyznaczonym przez FIFA terminie. Czyli 1 sierpnia rozpocznie się sezon, a rozgrywki, tak jak powiedziałem, rozgrywki pierwszej, drugiej ligi 29, to jest ostatni weekend sierpnia.
Okay.
Tydzień wcześniej Ekstraklasa, takie jest założenie, oczywiście terminarz musi być przygotowany przez Departament Logistyki Ekstraklasy i zatwierdzony przez zarząd, no ale jakieś tam rozmowy wstępne za nami. Jeszcze tydzień wcześniej, 1.32 Pucharu Polski.
Okay.
No właśnie, z tym, tak jak mówiliśmy, SA37, SA30, no to są te dwa raczej systemy, no, które ustaliliśmy, że są na stole, bo SA34 dopiero od przyszłego sezonu. Ty sobie wyobrażasz przy tym terminarzu właśnie, no, przy braku tych śród, że w ogóle te SA37 może mieć rację bytu, no bo tutaj wydaje się, że największą tą kością niezgody jedynie teraz mogą być pieniądze, tak, że wtedy no, telewizja może zapłacić po prostu mniej klubom, no bo mniej jest spotkań. Tylko pytanie, czy pieniądze powinny być najważniejsze, to raz, a pytanie drugie, czy można się jakoś dogadać w ten sposób, żeby na przykład jednak te pieniądze się pojawiły i przy następnym ewentualnych kontraktach, umowach albo je wydłużyć tak, żeby one nie zginęły. No bo mówmy się, na chłopski rozum przy 37 kolejkach tego się nie da zrobić, moim zdaniem.
No tak, że dobry temat i ciekawe rozwiązanie i wydaje mi się, że to jest do rozmowy pewnie z prezesem spółki Ekstraklasa, no bo to oni formalnie odpowiadają za komercjalizację tych praw telewizyjno-mediowych. I pewnie takie rozmowy trwają, to znaczy no, na końcu wiadomo, że rachunek ekonomiczny jest bardzo ważny, jeśli nie najważniejszy, to na pewno bardzo ważny i kluby pewnie chcą dostać przynajmniej tyle, ile w tym sezonie. Przy obniżeniu liczby meczów, no bo liczba meczów się zmniejszy, tak? Mamy 296, mielibyśmy 240, to jest 56 spotkań mniej. No to...
Tam chyba 42 miliony złotych gdzieś tam czytałem, że no, Maciek Wąsowski w przeglądzie pisał, że byłoby mniej wtedy. Tak,
tak, no tam per klub oczywiście to jeszcze mniejsza kwota, no, i tak dalej, no ale na końcu wiadomo, że mniej pieniędzy w kieszeni, no to kluby na pewno nie są z tego powodu zadowolone, więc te negocjacje trwają. A wracając do tych spraw logistycznych, no da się pewnie, tak, zrobić 37 kolejek. No, na końcu jest też pytanie odnośnie tego, jak to będzie sformatowane.
Ktoś musi zaryzykować po prostu i uznać, że jest ekspertem od meteorologii chyba.
Ktoś musi zaryzykować i przyjść w styczniu na stadion. Uh-huh. To też jest ważne, tak?
A czemu właśnie przy takiej zimie, jak była w tym roku? Okej, okay, ale nie wiadomo, czy za rok ona się powtórzy.
Dokładnie, nie? Jaka będzie. Poza tym cały czas wisi gdzieś nad nami widmo. Widmo tego nawrotu pandemii i to też pewnie gdzieś tam każdy w tyle głowy ma i chciałby mieć jak największy, tam powiedziałbym, taki luz administracyjny w tym terminarzu. No, ja mam akurat ten plus i tą przewagę, że nie muszę kończyć do 15 maja w przyszłym sezonie, to znaczy pierwsza, druga liga tak. Nie skończy do 15 maja, nie musi tego zrobić, więc tej elastyczności na pewno będziemy mieli dużo, dużo więcej i dlatego nie zazdroszczę jakby Marcinowi Stefańskiemu z Ekstraklasy, bo wiem, że to nie jest proste rozwiązanie, jeżeli będzie wola taka, bym powiedział, ekonomiczno-polityczna, że to ma być jednak 37 kolejek, ale racjonalnie na pewno te 30 to zdecydowanie lepsze dla klubów, dla samej ligi, dla kibiców, możemy wtedy mieć odpowiedni okres, ten nazwijmy, bo teraz mamy taką sytuację, że tak naprawdę idą rozgrywki longiem, tak? Mhm. Znaczy nie będzie w ogóle przerwy, więc ta przerwa zimowa, no to będzie pierwsza od praktycznie od półtora roku, tak? Mhm. Przerwa dla zawodników. Więc na pewno ta zima powinna być, no, o ile będzie to możliwe, oczywiście jak najdłuższa, żeby zawodnicy mogli jednak mimo wszystko odpocząć i się zregenerować.
No właśnie, myślę, że te urlopy w ogóle będą krótkie i bardzo specyficzne, jeśli chodzi o ten najbliższy czas. No ale umówmy się, polskie kluby mają mniejszy problem niż chociażby te kluby, które startują w Lidze Mistrzów w sierpniu, tak? Chociaż chcielibyśmy takie problemy mieć, ale to jest inna kwestia. A tak patrzymy...
No te, co startują, znaczy te, co grają teraz w Lidze Mistrzów w tej dogrywanej, no to też chyba nie są zadowolone, bo tam słyszałem, że w Portugalii jakiś absolutne tragedie, tak, jeśli chodzi o ten COVID pozamykany.
A tak samo w MLS-ie tam wysłali do Orlando wszystkich, a tam Orlando okazuje się, że też ognisko, więc no, jak to się, to znowu zna nam ksyma, tak, że możesz planować, a Pan Bóg się z tego śmieje wszystkiego i potem się okazuje, że te miejsca są właśnie ogniskami, no, ale właśnie odnośnie tych nawrotów i tego, co się może dziać, no to też Michał pyta pod hashtagiem Weszło FM, kiedy zmienią się obostrzenia i będzie można przyjść na mecz większą ilością bez masek, jak na wiecach wyborczych. Wiadomo, że to nie ty będziesz podejmować decyzje, ale no wszyscy się zastanawiamy, też no pracujesz w takiej organizacji, która powiedzmy jakieś informacje na ten temat może mieć.
Znaczy oczywiście decyzja na koniec to rząd i rozporządzenie Rady Ministrów, które będzie albo luzowało, albo znowu zacieśniało te reżimy. Wydaje mi się, że do tej drugiej tury wyborów nie ma się co spodziewać jakichś decyzji i ruchów.
Przez te kilka dni jeszcze.
No, ale myślę, że to jest realne, tak, żeby te jednak obostrzenia w jakiś tam sposób spadały. To tak naprawdę zagraliśmy trzy chyba kolejki, tak, z tą możliwością wejścia kibiców. Wygląda to całkiem obiecująco, no ale jednak...
Czy inaczej, wygląda obiecująco tak, że nie pojawiły się jakieś nowe ogniska, no bo też mi na przykład śmieszą jakieś opinie, że to jest skandaliczne, że na przykład jak była na Legii mecz i kibice się zebrali na górnej trybunie. Oczywiście tak nie powinno być, natomiast jeżeli ktokolwiek myślał, że wpuszczając kibice na kibiców na stadion będzie w stanie utrzymać ich w takim reżimie sanitarnym, że będą przestrzegać odległości, no to znaczy, że jest mało rozsądny po prostu, albo nie żyje w tym kraju od wielu lat, no bo no nie utrzymasz ludzi jak na smyczy, no niestety.
No tak, zakładaliśmy, że się mogą dziać rzeczy, które nie do końca będą jakby no, zgodne z tymi naszymi postanowieniami i tak dalej. To ryzyko było podjęte. Wydaje mi się, że akurat słusznie, no bo wiadomo, że kibice powinni być na stadionach. Generalnie z naszej perspektywy najważniejsi są uczestnicy zawodów, tak? Czyli piłkarze, trenerzy i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajmy, że te rozgrywki musiały się rozpocząć i miały w perspektywie się zakończyć i to, żeśmy przeprowadzili, wydaje mi się całkiem sprawnie i rozsądnie i tam jakby w ramach tych struktur piłkarskich żadnych takich niebezpiecznych, nazwijmy to, ognisk nie mieliśmy. To znaczy nie było żadnych zachorowań, nie było tego, nie było tego ryzyka. No a na kibice, no wiadomo, czy na trybunach. Jest jak jest, no i kibiców ciężko jest ujarzmić. Oczywiście są jakieś możliwości sankcjonowania i tak dalej, no ale...
Nie mówię o tych kibicach z żylety, ale często na przykład też słyszałem, znajomi opowiadali, że nie wiem, jak siedzieli na takich normalnych trybunach, no to wiadomo, panowie stewardzi zdarzało się, że podchodzili i zwracali uwagę, no ale oni mówią, no ale przecież my mieszkamy razem. No to przecież jak...
No tak, ale chyba akurat ci, co mieszkają razem, to chyba mogli siedzieć razem.
Znaczy też w ogóle z maseczkami teraz tak jest, że nie trzeba chyba siedzieć w maseczce, tak. Tylko jak się przemieszczasz.
Tak, dokładnie. Siedzenie na trybunach nie powoduje konieczności noszenia maseczki, tylko przechodzenie przez te strefy wspólne.
Te ciągi komunikacyjne, że tak powiem, mówiąc fachowo bardzo. No. Więc to tak wygląda. Też pyta Michał, czy w barażach pierwszej ligi będzie obecny VAR? To wiemy, że będzie, tak?
Tak, będzie.
Też fajna sprawa.
Będzie obecny VAR, mamy to już potwierdzone, te stadiony, no jeszcze oczywiście nie wiemy, na których, ale jest taki wymóg, że te stadiony muszą być w jakiś sposób tam delikatnie przetestowane, jeśli chodzi o używanie VAR-u, więc na części z tych stadionów już byliśmy z VAR-em, na przykład w Pucharze Polski, czy w Ekstraklasie w poprzednim sezonie, czy tam w poprzednich trzech sezonach, jak jest VAR. Więc na pewno tak, na pewno w pierwszej lidze będziemy musieli wyznaczyć sędziów wtedy tych, którzy mają uprawnienie do sędziowania z VAR-em, no to też jest dla samego meczu barażowego na pewno wartość dodana.
Oj, bardzo, jak oglądam pierwszą ligę i to sędziowanie, to bardzo wartość dodana, to trzeba przyznać.
Więc decyzja jest podjęta.
A rozważasz czołowych polskich sędziów w barażach pierwszej ligi? Nazwiska typu Marciniak, typu Stefański, typu Płatkowski i tak dalej?
Tak, pamiętając, że w tym tygodniu, jak kończy się pierwsza liga, znaczy jest ostatnia kolejka Ekstraklasy, no to za chwilę mamy baraże, mamy też wyjazdy sędziów ewentualne na te finały Ligi Mistrzów, Ligi Europy, no bo to też gdzieś tam się mówi może
o
naszych polskich sędziach w tym kontekście, tego jeszcze nie wiemy, ale są jakieś tam rozmowy, więc przede wszystkim, no to musi być ktoś z sędziów, którzy sędziują Ekstraklasę, bo tylko tacy mają uprawnienia do sędziowania z VAR-em, tak? Więc to nie mogą być sędziowie, którzy nie sędziowali Ekstraklasy w tym sezonie, a wydaje nam się, i to raczej jest pewne, że te mecze mają taki ciężar gatunkowy, że powinny być sędziowane przez najlepszych polskich sędziów, po prostu, tak? No bo to jest też jakby ostatnia prosta przed Ekstraklasą, do wejścia do Ekstraklasy i absolutnie jakiekolwiek pomyłki czy skandale typu, nie wiem, zła decyzja, dzięki po to właśnie mamy VAR, tak? Mhm. Żeby te ewentualne błędy sędziowskie wyeliminować, żeby każdy z tego boiska zszedł z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku i że jeżeli przegrał to sportowo, a nie w wyniku, nie wiem, pomyłki albo nie zauważenia jakiejś sytuacji.
Rozumiem, że drugiej ligi to nie dotyczy przez terminy i tak dalej.
Znaczy drugiej ligi to nie dotyczy trochę przez terminy, trochę to nie dotyczy przez kwestie infrastruktury stadionowej, no bo tam te stadiony mimo wszystko nie były wykorzystywane pod kątem VAR-u, tam chyba tylko był Widzew, o ile dobrze pamiętam, jeżeli grałby w barażach.
No w tego Pucharze Polski, tak, jak z Legią.
Tak, no to wtedy mieli VAR. Poza tym też nie było takiego jakiegoś jasnego sygnału ze strony wszystkich klubów, że chciałyby tego, pierwsza liga mocno to zabiegała, no poza tym terminy i tak dalej, część sędziów powinna dostać w końcu też jakieś tam urlopy wolne i tak dalej. No więc na razie, na tę chwilę mamy decyzję, że pierwsza liga tak, w drugiej nie.
Okej, no to fajne informacje. No bo tak patrząc na terminarz Ligi Mistrzów chociażby, no to niby to nie powinno przeszkodzić, ale wiadomo, że do Ligi Mistrzów ci nasi sędziowie też się powinni odpowiednio przygotować, to jest inna kwestia. A ty teraz, to bardziej sportowe pytanie, więc pewnie bardziej ciebie spytam kibicowsko, ale jak patrzysz na pierwszą, drugą ligę, na ich tabelę, to ten rok cię wyjątkowo szokuje, czy na tyle się przyzwyczaiłeś do tych rozgrywek, że te screeny wrzucane z FlashScora czy 90minut.pl już nie robią na tobie wrażenia?
Znaczy przyzwyczaiłem się, ale robią, cały czas robią. Wczoraj widziałem ten screen tej rundy wiosennej, nazwijmy to dogrywanej, tak, w drugiej lidze, tych 8 kolejek, które zostały rozegrane i widzę Resowia gdzieś tam na 16 czy 17 miejscu, tak.
8 punktów widzę w 8 meczach.
Nie? Tak, Resowia 5, a pamiętam jak wznawialiśmy rozgrywki, to był spór Resowia czy GKS Katowice, kto jest na drugim, kto jest na trzecim miejscu, kto jest na trzecim, kto jest na czwartym. No więc robią. Oczywiście przyzwyczaiłem się do tego, że tam każdy może wygrać z każdym i to nie jest liga, bym powiedział, taka z faworytami, to na pewno, ale to daje jakiegoś tam smaku i ciekawości na pewno tym rozgrywkom. Widać, że jednak kibice mimo wszystko się tym emocjonują, no bo faktycznie jest tak, że każdy może wygrać z każdym, nim Chrobry Głogów. Fajny przykład, pamiętam, że po sześciu meczach chyba była taka sytuacja, że mieli trzy mecze wygrane, jeden remis i dwa przegrane, jakoś tak, i nie mogli wyjść ze strefy tej spadkowej. Aha. Teraz w tych 8 meczach wygrali chyba 5, dwa zremisowali, jeden przegrali, czy dwa przegrali, jakoś tak, i teraz są na praktycznie jednym miejscu niżej niż miejsce barażowe, czyli wygrywając kilka spotkań wyskoczyli wyskoczyli bardzo mocno do góry. No, no ma to swój urok na pewno, tak? To, fajne jest to i ciekawe moim zdaniem dla kibiców, że mamy te baraże, bo to bardzo mocno wzmocniło jednak tą rywalizację i jest jednak sporo niewiadomych, a te niewiadome powodują, że jest o co grać.
Te baraże to nawet dwa klasy teraz będą, wiesz, to jest już naprawdę dużo.
Efekt domina.
Tak, efekt domina, dużo emocji. Tak się zastanawiamy, patrząc na najbliższe rozgrywki, te, w których naprawdę niczego nie wiadomo, czyli Puchar Polski, to zaczynało mnie to zastanawiać, no, od tego momentu, kiedy obostrzenia faktycznie w kraju były luzowane, ale czy wy teraz nie myślicie sobie, że Lublin Lublinem, może i fajne miejsce, ale czy nie warto było jednak na Narodowym?
Znaczy, pewnie stadion, znaczy stadion dużo większy, kibiców można wpuścić dużo więcej, ale akcja logistyczna, Stadion Narodowy, no ona nie może się rozpocząć w tak krótkim okresie dokładnie. A pamiętajmy, że mamy de facto tak, że 8 mamy półfinał i mamy 2 tygodnie i mamy finał. I to na pewno z punktu widzenia jakby bezpieczeństwa, logistyki i tak dalej, byłoby nie do przeprowadzenia, zgody na imprezy masowe. Policja, więc wydaje nam się, że ten stadion wybrany dużo wcześniej, czyli Lublin, jest w tym momencie najbardziej optymalny, no bo po pierwsze trochę kibiców wejdzie, oczywiście będziemy mieli na pewno sporo zapytań o bilety, pewnie też sporo jakichś może nie do końca przyjemnych komentarzy, no bo tych biletów będzie naprawdę, to nie będą duże liczby w porównaniu z tym, co było.
4 tysiące chyba może być, czy 5.
No tak, bo, ale w porównaniu z tym, co było na Stadionie Narodowym, nie, kiedy za bramkami wchodziło po 10 tysięcy kibiców Lecha, Legii, nie wiem, Arki, no to...
No 10 razy mniejsza frekwencja gdzieś może być. No,
dokładnie.
To trzeba to gdzieś zaakceptować.
Ale jakby w tyle głowy wszyscy powinni mieć i my też, i kibice też, no to jest jakiś sezon nadzwyczajny, przejściowy. Miejmy nadzieję, że się nigdy taka sytuacja nie powtórzy, bo mieliśmy naprawdę poukładane plany bardzo, bym powiedział, rzetelnie. Zresztą tak jak co roku, czy na reprezentację, czy na rozgrywki ligowe, czy właśnie na Puchar Polski, kolejne święta, odwołaliśmy turniej z podwórka na stadion, też miał przecież być tak jak co roku. No, wiele rzeczy się wydarzyło takich, z których na pewno nie jesteśmy zadowoleni, ale musieliśmy do tego podejść racjonalnie i nie płakać, tylko po prostu robić swoje. Wiadomo, że teraz łatwo było powiedzieć, to może trzeba było zostać na Narodowym, a tak naprawdę to 3 tygodnie temu jeszcze nie wiedzieliśmy, czy w ogóle rozegramy ten finał, no tak. Nawet w Lublinie. Więc...
No trudno, no trudno tutaj o idealne decyzje w tym czasie na pewno. Natomiast Kuba Jóźwik też pyta, a co w sytuacji, gdyby na przykład Korona Kielce nie zgłosiła się do udziału w pierwszej lidze? Kto wtedy gra? Czy kolejna drużyna z drugiej ligi, czy utrzymuje się drużyna, która miała być spadkowiczem z pierwszej?
Utrzymują się najwyżej sklasyfikowani spadkowicze.
Czyli wtedy jakiś spadkowicz by zyskał na to.
Tak, tak.
No jak tak patrzę na przykład na tą pierwszą ligę i Odrę Opole, to oni...
Odrę Opole cały czas może myśleć o awansie do ekstraklasy.
To inna sprawa. Całkiem realnie. To inna sprawa, ale to jest przerażające w tej lidze, tak patrząc z ich perspektywy, że oni są po puszczy, no drugą rewelacją rozgrywek po wznowieniu.
Tak, Bełchatów, tak? Ja pamiętam, żeśmy rozmawiali tak już ze 3 tygodnie temu w takim klimacie, że nie, oni tam nie mają pieniędzy, odchodzi Marcin Grolik, wszyscy, nie? A tutaj teraz 10. miejsce, chyba 6 punktów od Barany.
Niesamowite, jak punktuje Bełchatów, Odra tak samo. Natomiast no to jest ciekawy temat, bo w tych Kielcach to różne rzeczy się mogą dziać, a w takim razie, bo ty powiedziałeś nam teraz o tych realiach wyborów waszych, na przykład te 3 tygodnie temu, jak sytuacja była inna i tak dalej, to czego ty się tak pod kątem zawodowym nauczyłeś przez ten okres koronawirusa? No bo to było duże doświadczenie.
Mniej spać.
Okej. Czyli intensywność pracy większa.
Większa intensywność.
Jeszcze mniej.
Nie, znaczy... tak, no faktycznie to tak jakby można powiedzieć trochę od kuchni. No, te ostatnie kilka lat były takie, że szliśmy jak po sznurku w rozgrywkach, tak? Nie, bez jakichś dużych, nie wiem, nazwijmy to wpadek, bez jakichś bardzo wielkich wyzwań i tak dalej. No oczywiście realizowaliśmy swoje plany, czy to jeśli chodzi o młodzieżowców, czy jeśli chodzi o POTS, czy reformy rozgrywek i tak dalej. No ale tu raczej mieliśmy przygotowany plan przygotowanie, wdrożenie, zakończenie, mniejszy bądź większy sukces, oczywiście jak to zwykle, część kibiców na tak, część kibiców na nie, no ale to jest jakby normalna sytuacja. No tutaj mieliśmy do czynienia z czymś, z czym się nigdy wcześniej nie zetknęliśmy i myślę, że każdy, począwszy od pracownika klubu, a skończywszy myślę, że u nas na bardzo wysokim szczeblu zarządzającym, nauczył się wiele, bo nawet od strony rozgrywkowej czy regulaminowej widzieliśmy kilka miejsc takich, które wymagały doprecyzowania, doszczegółowienia i tak dalej, i tak dalej. Więc na pewno nauczyliśmy się bardzo wiele, jeśli chodzi o o takie zarządzanie w kryzysie, no bo to jednak był jakiś kryzys, tak go należy nazwać, oczywiście niewywołany decyzją Polskiego Związku Piłki Nożnej, czy klubów, czy generalnie, tylko po prostu siłą wyższą, ale jest to jakaś forma kryzysu, którą należy przezwyciężyć, na którą należy odpowiednio zareagować i wydaje mi się, że my zareagowaliśmy naprawdę całkiem fajnie i racjonalnie, począwszy od tego planu pomocowego, potem plan wznowienia rozgrywek, plan z kibiców i wyszliśmy na prostą, tak naprawdę jako, no nie chcę powiedzieć pierwsza, tak, ale powiedzmy jedna z pierwszych federacji w Europie, wyszliśmy na prostą i te rozgrywki pewnie skończymy bez jakichś tam strat własnych, tak? Mhm. Tak można powiedzieć, więc na pewno jakieś zarządzanie takie kryzysowe na wysokim poziomie.
Ale też ta pandemia tak pokazała, że no jakby i tak sporo tej pracy pewnie masz i miałeś, ale dla takiego dobra polskiej piłki nie pomyślałeś sobie, że może nawet lepiej byłoby, żeby ci tej pracy dołożyć. Mam na myśli tutaj, żeby też pod twoją jurysdykcją były rozgrywki trzeciej ligi na przykład, no bo mam wrażenie, że jeszcze bardziej niż zazwyczaj, no to przejaskrawiło ta pandemia sytuację, że jeżeli masz ligę międzywojewódzką i zarządza rozgrywkami dany związek okręgowy, no to dochodzi do niejasności.
Ale to za gościa odpowiem, bo z tego, co właśnie Maciej Sawicki mówił, to nie w przyszłym, ale już w kolejnym sezonie to wszystko idzie pod PZPN.
Tak, znaczy plan był w ogóle taki, że od tego sezonu, czyli od 2020-2021 te rozgrywki mają być przejęte przez Polski Związek Piłki Nożnej.
Trzecia liga, tak.
Czyli ta międzywojewódzka, ją taką nazwijmy. No w związku z tą pandemią, sytuacją pewnie taką, że w większości tych trzecich lig drużyn będzie dużo więcej. Pewnie może nawet, nie wiem, 20 czy 22 drużyny. Zarząd podjął decyzję, żeby jeszcze ten jeden sezon prowadziły te rozgrywki Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej. Od 2021-2022 już PZPN, tak jak było to ustalone. Tak, no czy przecież tak naprawdę te rozgrywki prowadzone przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej trzeciej ligi nie są od dziś, tylko już od iluś tam lat, tak? Często zdarzały się takie sytuacje, które powodowały jakieś tam, bym powiedział, delikatne niesnaski pomiędzy czy to klubami w danej klasie rozgrywkowej, czy nawet wojewódzkimi związkami. Stąd też wydaje mi się, że racjonalna decyzja, ona jest jednak wspierana przez wojewódzkie związki, żeby to jednak prowadził Polski Związek Piłki Nożnej. Aha. Faktem jest, że ten sezon, który teraz się zbliża, no będzie trudnym sezonem. Trzeba będzie jednak mimo wszystko bardziej współpracować z tymi klubami. Na tym szczeblu jednak lokalnym, czy prezesi wojewódzkich związków, czy członkowie zarządu jednak mają bliższy kontakt. A tego kontaktu będzie teraz pewnie potrzeba dużo więcej, no bo będą problemy, mogą się wycofywać drużyny z rozgrywek. Trzeba będzie elastycznie podchodzić do kwestii terminarza i tak dalej. Więc woleliśmy mimo wszystko zostawić to u tych, którzy do tej pory tym zarządzali i powiedzieć, okej, poprostujmy te pewne tematy, przejdźmy przez ten trudny okres, a potem Polski Związek Piłki Nożnej te rozgrywki przejmie.
Okej, no to w takim razie mamy tutaj jasność. Ja też się zastanawiam, patrząc na ten cały okres, no że myśleliśmy jednak, że będzie większy problem z pozwami, z różnymi aferami, a no całe szczęście wróciliśmy i chyba uda się uniknąć jakby tych koronawirusowych problemów. Rozumiem, że żadne pozwy jeszcze do was nie przyszły albo nie usłyszeliście o takich.
Mówisz o pozwach...
Nie, no wiesz, chodzi mi o to, że gdyby te rozgrywki nie były na przykład dokończone, no to pewnie spadkowicze, ktokolwiek inny by szli do prawników i różne sprawy chcieli wyjaśniać.
Znaczy od takiej strony, nazwijmy to rozgrywkowej, to nie, to się nic złego nie dzieje. Oczywiście no w piłkarskim sądzie polubownym jest dużo spraw dotyczących stabilności kontraktowej zawodników z klubami i tak dalej. Piłkarski sąd polubowny przejmuje kompetencje Izby do spraw rozwiązywania sporów po tych zmianach statutowych, które były w tamtym roku. Więc tam spory są, ale oczywiście one dotyczą, tak naprawdę to jest normalna sytuacja. Było tak wcześniej i tu się nic jakby nie zmienia. Jeśli chodzi o spory takim, powiedział, większego kalibru, to nie, no to też jest dobry symptom, znaczy dobry objaw, że chyba jednak te nasze ruchy, które podejmowaliśmy, były wyważone. Nigdy nie powiedzieliśmy, że do czego tak trochę byliśmy jakby, nie chcę powiedzieć przymuszani, tak, ale były jakieś tam naciski, obniżmy kontrakty decyzją administracyjną, nie wiem, 30-50%, tak.
No to był temat, który grzał dobre półtora miesiąca, trzeba przyznać.
Tak, ale tutaj absolutnie wydaje mi się, że wszyscy Polski Związek Piłki Nożnej, już tak mówiąc ogólnie, wytrzymał to ciśnienie. I teraz jesteśmy z tego zadowoleni, bo patrząc tak nawet robiąc sobie jakiś research tak globalnie, to wydaje mi się, że żadna federacja nie podjęła się takiego ruchu, a próbowano nam jakby pokazywać dokumenty, które gdzieś tam były przygotowywane przez FIFA, że FIFA będzie, że FIFA nawet będzie jakby zalecała takie ruchy. Ten dokument pojawił się no, dość późno, bo chyba w czerwcu. Jakoś w połowie takie wytyczne FIFA i te wytyczne FIFA nie wspominały nic na temat obniżek kontraktów, tak nazwijmy to z urzędu przez federację. Po prostu strony kontraktów powinny się porozumieć w zakresie wynagrodzenia za ten okres, kiedy nie świadczy jedna strona usług, w zakresie nie wiem, przedłużeniu umów, końca tych umów, wejścia w życie nowych i tak dalej, więc wszystko na poziomie takim, bym powiedział, uzgodnień wspólnych, a nie jakieś administracyjne cięcia czy ruchy. I z tego, ja na przykład jestem z tego bardzo dumny, tak, że udało nam się to ciśnienie wytrzymać, bo na pewno było duże, tak. A się okazało na końcu, że jakbyśmy sobie zbadali ten impact na kluby, to znaczy tego COVID-a, to pewnie u jednych był większy, u drugich mniejszy. A ocięcie o 50% wszystkim no powoduje, że równamy, tak do końca nie wiemy do czego. Tak, dlaczego 50%? Zawodnik może się zapytać, a czemu nie 30%? A w moim klubie to w ogóle oni jeszcze mają lepiej niż mieli przed pandemią. Więc tu wtedy mielibyśmy na pewno bardzo szeroko otwarte drzwi do jakichś działań prawnych.
Mhm. A wiadomo, że to też nie jest tak, że ty za to odpowiadasz w 100%, ale mimo wszystko jak patrzysz na to właśnie sędziowanie w pierwszej lidze, no to nie mierzy się to, co się dzieje.
Zacząłeś temat.
I jak ty na to w ogóle patrzysz z takiego punktu widzenia no gościa, który jest w środku? Czy to jest właśnie bardziej kwestia tych niskich płac, o które też ostatnio teraz się sędziowie upominają, czy jednak umiejętności, czy braku telewizji, co czasami też trenerzy niektórzy mówili, że jak nie ma telewizji, i to sędziowie się czują bezkarni, bo i tak potem nikt tego nie sprawdzi. No bo siłą rzeczy uderza to w każdą osobę związaną gdzieś z PZPN-em, no bo co tydzień mamy teraz, że no to nie są błędy, tylko gdzieś, no nie wiem, bramkarz łapie piłkę gdzieś nie tam, gdzie trzeba, nie wiem, piłka nie jest w bramce, pada gol i tak dalej.
Sytuacja z piechem to chyba najgorsza.
Piech, tak, że spalony, no to są wielbłądy.
Udanie od obrońcy. Tak. Od obrońcy. Znaczy nie, no dotyka mnie to tak, nie chcę powiedzieć osobiście, tak, no ale przecież ten zakres sędziowski to też jest jakby w zakresie Departamentu Rozgrywek Krajowych i na pewno myślimy o tym, co zrobić, żeby to poprawić. No jest VAR w Ekstraklasie i to nam naprawdę wyeliminowało szereg problemów.
No czyli... tak, bo ja się zastanawiam, czy gdyby na przykład nie było VAR-u w Ekstraklasie, to by poziom, znaczy inaczej, liczba tych błędów nie była podobna.
Podobno nie.
Tego nie sprawdzimy, chociaż my takie statystyki jakby zmian decyzji po VAR-ze robimy, tak? Czyli jeżeli ewidentnie błędne decyzje podjęte przez sędziego, wyprostowane potem przez VAR, nie pamiętam teraz z głowy tych decyzji,
ale to jest
tam na poziomie jakieś 10% zazwyczaj, tak? Ze 100% podjętych decyzji 10 jest
błędnych.
10 jest błędnych zazwyczaj, tak jest mniej więcej.
Jeszcze dramatu nie ma.
I to podejrzewam, że jakbyśmy sobie to zweryfikowali poprzez wszystkie ligi, no to jest gdzieś na podobnym poziomie i trzeba pracować nad tym, żeby tych błędów było jak najmniej. No wiadomo, że kwestia nie wiem, wpuszczania nowych sędziów, tak? To znaczy trochę odświeżenia tego środowiska, nie wiem, wyszkolenia nowych, wyszukiwania talentów. Przecież tak jak w piłce, tak? Tak jak piłkarze są jest na pewno tych młodych sędziów zdolnych gdzieś tam na niższym szczeblu dużo więcej.
Tylko czy to jest opłacalne zajęcie właśnie? Czy to nie jest jakiś problem?
Czy to jest opłacalne zajęcie? No na pewno na poziomie Ekstraklasy wydaje mi się, że bardzo. Nawet myśląc o
dlatego
stawkach...
Dlatego rozmawiamy o błędach w pierwszej lidze.
Myśląc nawet o stawkach, nie wiem, warszawskich, tak, wynagrodzeń, to wydaje mi się, że sędziowie zarabiają naprawdę dobre pieniądze. A w pierwszej, drugiej lidze, no nie są oni profesjonalni, tak, nie są profesjonalni sędziowie, mają swoje zajęcia i tak dalej. Jakieś zawody, które wykonują. Nie wiem, może jakimś rozwiązaniem byłoby wdrożenie, może za jakiś czas też jakichś rozwiązań VAR-owych, tak?
W pierwszej lidze to jest science fiction, czy ty na przykład nie dziwiłbyś się jakby w przyszłym sezonie w pewnym momencie?
W przyszłym sezonie pewnie trudno, ale pamiętajmy, że jakby... To jakby zmieniając trochę temat teraz na te tematy VAR-owe, jest mocna dyskusja jakby na poziomie FIFA już teraz, bo AIFA poddał te kompetencje do FIFA na temat wdrożeń takich low-costowych VAR-u federacjach, bo to się zrobiła taka trochę zamknięta kasta, ten VAR na świecie. Mhm. Czyli stać na to tylko bogatych i tak naprawdę w najwyższej klasie rozgrywkowej, tak? A ktoś, kto miał do czynienia z VAR-em, na przykład na poziomie, tak jak my, ekstraklasy, sami o to pytacie, a jakby był VAR w pierwszej lidze, byłoby na pewno dobrze, tak? Mhm. Ale wiadomo, że to są koszty. Więc FIFA pracuje nawet trochę też z nami, tak? Czyli to jest tam kilka federacji takich, które są zaangażowane w ten projekt stworzenia takich rozwiązań półautomatycznych, jeśli chodzi o VAR, tak? Nie wiem, może VAR z tabletu, bez konieczności bez konieczności stawiania wozów, tak jak to teraz jest rozumiane, takich dużej infrastruktury, tak? Kwestie robienia półautomatycznej weryfikacji spalonego. Czyli już nie tak jak to jest teraz, że jest sędzia, a asystent potrzebny do tego, żeby to wyznaczyć i tak dalej. Czyli jakby skrócenie tej ścieżki i może wprowadzenie jednego tylko sędziego VAR, tak, który będzie już bez asystenta. I to wszystko ma spowodować, żeby te koszty jednak były jak najniższe, z mniejszą liczbą kamer na przykład. Czyli nie tam 8, tak jak mamy teraz, tylko żeby tych kamer, nie wiem, jakby było na przykład 4. Tylko do dużych tematów, do dużych błędów takich, które na tych 4 kamerach da się wyłapać. No i to jest, i ta dyskusja się toczy, te prace. Mieliśmy jakieś tam pierwsze spotkanie tej grupy takiej innowacyjnej w marcu w Holandii, tam w siedzibie Federacji Holenderskiej, jeszcze przed pandemią udało się. Aha. Teraz mieliśmy jakieś jedno spotkanie takie online, prezentowano nam właśnie te rozwiązania, nazwijmy to low-costowe. Za chwilę kolejne. Wydaje mi się, że tam taka mapa drogowa jest wyrysowana do 2022 roku. Aha. Czyli jeszcze 2 lata, oczywiście te procesy idą powoli, no bo to jest kwestia jakby przepisów, wiadomo. Ale ja myślę, że na końcu gdzieś się może tak zdarzyć, że ten VAR już to nie będzie tak jak teraz, że to są miliony czy dziesiątki milionów euro, tak jak wydali Niemcy czy Włosi. My trochę mniej, zdecydowanie mniej, ale też na poziomie pierwszej ligi pieniądze, których na pewno nie jesteśmy w stanie wyasygnować, czy też kluby. Ale jakby te kwoty zeszły do rozsądnego poziomu, no to może by się okazało, że w interesie każdego będzie ten VAR w pierwszej lidze, no bo to jednak jest olbrzymia wiarygodność dla ligi, jak ten VAR jest. Tak?
A powiedz w takim razie, czy jest możliwość, że zanim FIFA wprowadzi na przykład te opcje, powiedzmy, półwarowe, typu tablet, typu jeden sędzia i tak dalej, czy jest możliwość, że u nas w pierwszej lidze to będzie wcześniej? Czy nie? Czy czekamy na FIFA?
Czekamy na FIFA,
No bo pewnie wy też z nimi działacie, rozumiem to.
To jest pewnie kwestia, tak, to jest pewnie kwestia, tak jak mówię, 2020 roku, kiedy to będzie formalnie zaakceptowane, jeżeli
2022.
Nie wiem, może zdarzyć się tak, że ktoś nam zaoferuje na przykład jakiś pilotaż, tak? My jesteśmy absolutnie bardzo, bardzo otwarci na to, żeby być jakimś takim pilotażowym miejscem.
Żywym organizmem, na którym to będzie sprawdzane, tak?
Tak, 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 więc no pewnie przyszły sezon nie, ale może kolejny, zobaczymy.
Okej, no to bardzo, bardzo ciekawa informacja. Dzisiaj dużo w ogóle takich zakulisowych informacji nam przekazałeś, więc tym bardziej fajnie, że wpadłeś. Kawa do pita, no to kończymy w takim razie. Łukasz Wachowski był naszym gościem, szef Departamentu Rozgrywek w PZPN-ie. Dzięki bardzo.
Dziękuję bardzo, miłego dnia wszystkim życzę.
My puszczamy piosenkę, ale jeszcze przed 10:00 się zdążymy z Samuelem pożegnać, także zostańcie z nami.
Dwójka bez sternika. Weszło FM.